Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Nadzieja nie pozwala nam pogrążyć się pośród życiowych trudności, mówił Franciszek na porannej Eucharystii. Moje spotkanie z papieżem przyczynia się do zaprowadzenia pokoju w Syrii, oświadczył dziś w Moskwie patriarcha Cyryl. Kościół potrzebuje reformy do głębi przez Eucharystię, uważa kardynał Raymond Berg. 17 marca zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Chrześcijańska nadzieja jest cnotą pokorną i silną, która nie pozwala nam się pogrążyć pośród licznych życiowych trudności. Papież Franciszek mówił o tym podczas mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Dzisiaj Kościół mówi nam o radości nadziei. W pierwszej modlitwie mszy świętej prosiliśmy Boga o łaskę zachowania nadziei Kościoła, aby nie zawiodła. A Paweł, mówiąc o naszym ojcu Abrahamie, przypomina nam: wierzcie wbrew wszelkiej nadziei. Kiedy brakuje ludzkiej nadziei, wtedy jest ta cnota, która pozwala ci iść do przodu, pokorna, prosta, ale dająca radość. Niejednokrotnie ogromną radość, a czasami tylko pokój, jednak zawsze pewność, że ta nadzieja nie zawodzi. Nadzieja nie zawodzi.
Zdaniem moskiewskiego patriarchy Cyryla, jego spotkanie z papieżem Franciszkiem przyczyniło się do intensyfikacji porozumień pokojowych w sprawie konfliktu w Syrii. Jak podaje agencja Interfax, zwierzchnik rosyjskiego prawosławia mówił o tym dzisiaj w Moskwie podczas spotkania z prezydentem Izraela. Papież Franciszek i ja chcieliśmy się spotkać, aby zwrócić uwagę na tragedię chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Odnoszę wrażenie, że nasz głos został usłyszany, powiedział patriarcha Cyryl. Wyraził on również zadowolenie z porozumienia między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Przypuszcza się, że to właśnie to porozumienie zadecydowało o wycofaniu większości rosyjskich sił zbrojnych z Syrii. To bardzo ważne, że udało się dojść do porozumienia w sprawie koordynacji działań między Rosją i koalicją kierowaną przez Stany Zjednoczone, powiedział patriarcha. Jego zdaniem dzięki temu zażegnano ryzyko konfliktu na wielką skalę. Kościół potrzebuje dziś głębokiej reformy, której pierwszym etapem powinna być święta liturgia, aby odkryć jej głęboki sens w pełnym poszanowaniu nauczania Kościoła i tradycji, uważa kardynał Raymond Berg. Przypomina on, że jak pokazały badania, ponad 50% katolików nie wierzy już w realną obecność Jezusa w Eucharystii. Wynika to przede wszystkim z zaniedbań, jakie panują od 50 lat w katechezie. Kardynał Berg wspomina, że kiedy on sam przed 40 laty przyjmował święcenia kapłańskie, Kościół w Stanach Zjednoczonych kompletnie zaniechał przygotowywania dzieci do spowiedzi przed pierwszą komunią. Dlatego jako kapłan spotykał później katolików, którzy nigdy nie słyszeli o spowiedzi indywidualnej czy rachunku sumienia. O potrzebie głębokiej reformy Kościoła wychodzącej od Eucharystii kardynał Berg wspomina w wywiadzie dla francuskiego czasopisma L'Homme Nouveau. Zaznacza, że pierwszym krokiem powinno być właściwe sprawowanie Eucharystii, przywrócenie jej należytej godności. Zabiegał już o to Jan Paweł II, który pod koniec swego pontyfikatu czynił wszystko, co w jego mocy, aby przywrócić wiarę w Eucharystię i wyeliminować nadużycia w liturgii, które doprowadziły do zamętu i osłabienia wiary. Amerykański kardynał wskazuje na potrzebę dbałości o liturgię, wystrój kościoła, szaty liturgiczne, muzykę sakralną. Innym kluczowym elementem reformy musi być, zdaniem kardynała Berka, katecheza, która otwierałaby dzieci na rzeczywistość Eucharystii. Przyznaje on, że rodzice mają z tym wiele problemów, przede wszystkim dlatego, że sami nie otrzymali odpowiedniej katechezy. Ponadto nie znajdują oni często należytego wsparcia w kościelnych szkołach, które katolickie są tylko z nazwy. Trzecim aspektem reformy musi być, zdaniem kardynała Berka, odrodzenie kultu eucharystycznego. Nie można bowiem wierzyć w Eucharystię, jeśli się jej nie kocha, podkreśla amerykański purpurat.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
17 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję Radia Jasna Góra o 6 już debacie o ślubach narodu pod tytułem Młodzież wierna Chrystusowi. Materiał przygotowała Izabela Tyras. Zapraszamy.
Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Królowo Polski, przyrzekamy.
Prymas w tych 9 wezwaniach jedno jakby wyciąga stąd młodzież.
Jan Pospieszalski.
Dlaczego osobno, jak szczególnie wyróżnia młode pokolenie i cały rok poświęca rozważaniu, modlitwie, debatowaniu, programowi duszpasterskiemu, który koncentruje się na młodzieży? Jak sądzisz, dlaczego tak zrobić?
Chciałabym odpowiedzieć krótko, bo młodzież jest solą ziemi, ale powiem może trochę dłużej, że jakby od młodzieży bardzo wiele zależy i to nie w takim znaczeniu, że oni są sprawcami tego wszystkiego, ale tak naprawdę oni pokazują, jakie są poprzednie pokolenie, jacy byli ich rodzice, jacy byli ich dziadkowie.
Monika Rybczyńska, Światowe Dni Młodzieży.
Nie chcę jakby oceniać tego, co prymas chciał do nas powiedzieć, bo wprost to jest wypisane, ale myślę, że chciał nam przekazać, że młodzi ludzie są odbiciem poprzednich pokoleń i w jaki sposób my będziemy je wychowywać i w jaki sposób będziemy kształtować ich charakter, ich osobowość. Takich młodych będziemy mieli, a później takich będziemy mieli obywateli dojrzałych, odpowiedzialnych i takie będziemy mieli nasze państwo.
Co sprawiło, że zdecydowałeś się wejść w przestrzeń YouTube'a, no wiadomo, gdzie tam przekaz jest raczej seks, rock and roll.
Mając 11 lat, zacząłem korzystać z internetu.
Mateusz Ochman, bloger, YouTuber.
Najpierw to się ograniczało do jakiegoś gadu-gadu z kolegami, gdzie normalnie rozmawialiśmy, ale postęp technologiczny szedł do przodu i pojawiły się pierwsze blogi. Ja zacząłem pisać bloga w momencie, kiedy one były jeszcze w 2008 roku, kiedy one jeszcze były traktowane jako dzienniki nastolatek. Ja coś tam sobie zacząłem pisać o wierze. Zobaczyłem, że ludzi to interesuje, że ludzi to przyciąga, więc stwierdziłem, że to jest myśl, a przecież jako katolik jestem posłany do tego, żeby opowiadać o Panu Bogu, żeby iść na cały świat i ogłaszać tę dobrą nowinę całemu światu. Więc kiedy tak wszystko to sobie zsumowałem i stwierdziłem, że to jest chyba to, co powinienem robić, odkryłem, że na Facebooku, bo pojawił się w tym międzyczasie, na Twitterze są ludzie. I w takim kontekście to mówię, bo to nie jest tak, że od teraz się ocknąłem, ale są ludzie, że to nie są statystyki, to nie są cyfry. Internet to nie jest jakaś cyberrzeczywistość. To nie jest jakieś drugie życie, second life i tak dalej, tylko że na Facebooku jest inny człowiek. Ja zawsze zadaję takie pytanie, kiedy sam słyszę, co to w tej cyberprzestrzeni, coś takiego się stało, że jestem w cyberprzestrzeni. To nie jest żadna cyberprzestrzeń. To jest, jak mówi biskup Grzegorz Ryś, to jest nowy kontynent. I tam są normalni, zwyczajni ludzie.
To nie jest taki łatwy czas dla młodzieży, żeby pokazać swoją przynależność do Kościoła. Ja wyrosłam z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. My ewangelizowaliśmy poprzez sport, poprzez teatr, poprzez wyjazdy, kolonie, obozy. Dla mnie to było normalne, że Pan Bóg przyciąga do siebie w bardzo różnych okolicznościach. Na boisku, na stoku i w sali teatralnej. I teraz to widzę właśnie przy okazji Światowych Dni Młodzieży, bo Światowe Dni Młodzieży kojarzą się z jednej strony zaangażowanym, z ważnym wydarzeniem w Kościele katolickim, a z drugiej strony tym, którzy gdzieś są dalej, z bardzo dużym eventem, wydarzeniem, które będzie miało miejsce w Krakowie. Wydaje mi się, że obie te definicje są prawdziwe i nie należy w jakiś sposób się oburzać, że ktoś nazwał Światowe Dni Młodzieży eventem, bo być może przez ten event, przez to wydarzenie młodzi ludzie przylgną do Kościoła i nie ukrywam, że bardzo mi na tym zależy. Nie robię tego nachalnie, będąc koordynatorem wolontariuszy. Nie mówię, że to będzie nadzwyczajna okazja spotkania Pana Boga, bo nie wiem tego. Ale wiem, że szansa jest bardzo duża, bo wśród młodych ludzi, którzy dzielą się przeogromnym świadectwem, bo mamy teraz młodych z całego świata, przyjechali z Nowej Zelandii, z Kanady.
I oni już zostaną do liceum.
I oni działają już od roku w komitecie organizacyjnym i na nich patrzy Młodzież Polska, która myśli, że Polska jest ostoją chrześcijaństwa. Tymczasem przyjeżdżają młodzi ludzie z różnych zakątków świata i dają świadectwo swojej wiary. Mówią, rzuciliśmy pracę w Parlamencie Europejskim. Zostawiliśmy swoją rodzinę bardzo daleko w Nowej Zelandii na 5 lat, bo chcemy jeździć po świecie i ewangelizować. I młodzi ludzie w Polsce patrzą i mówią, da się i to jest piękne. Tych ludzi jest coraz więcej. We wszystkich diecezjach w Polsce, w Krakowie pewnie będzie kulminacja, kiedy wszyscy oni tu przyjadą i ich zobaczymy. To jest niesamowita okazja do tego, żeby tych młodych ludzi zatrzymać w Kościele. Młodzi ludzie być może przyjdą na imprezę, a później zostaną wiernymi wyznawcami Chrystusa.
Ja przede wszystkim chciałbym, żebyśmy w naszej optyce patrzenia i tego naszego raportu jasnogórskiego...
Ksiądz Artur Godnarski, Szkoła Nowej Ewangelizacji, przystanek Jezus.
Uświadomili sobie jedną rzecz, ponieważ tu padło coś bardzo niebezpiecznego dzisiaj, a mianowicie padło to, żeby pewnie nieświadomie, żeby młodych ludzi zatrzymać w Kościele. A ja myślę, że zupełnie optyka jest odwrotna. Właśnie nie, żeby zatrzymać w Kościele, tylko właśnie, żeby oni z Kościoła poszli. To jest to, o co walczy z nami papież Franciszek, misyjność. Jeśli odczytamy śluby jasnogórskie prymasa Wyszyńskiego na zasadzie mamy pewne dobro i zachowajmy to dobro, ochrońmy to dobro, przegramy z kretesem. Zamkniemy to w puszce, w konserwie i nam się to wszystko ukisi. I dlatego papież Franciszek wysłał teraz na świat misjonarzy miłosierdzia, aby troszeczkę, myślę, też poruszyć środowisko księży, byśmy odkryli na nowo wartość sakramentu pokuty i pojednania i bycia z człowiekiem i poświęcenia mu czasu. I ten ruch jest bardzo dobry, dlatego że on nakazuje nam nie siedzieć w konfesjonale i nie czekać. Gdybyście mi zadali pytanie, w jakim miejscu nie spowiadałem, mało jest takich miejsc. Nawet gdybyście zapytali o kino, nawet gdybyście zapytali o sklep, o centrum handlowe, tam spowiadałem. Nie dlatego, że jestem bohaterem, tylko dlatego, że tam jest człowiek. I właśnie jeżeli dzisiaj mówimy o Światowych Dniach Młodych, jeżeli mówimy o tym przyjściu młodych do Polski, to my musimy zmienić naszą optykę patrzenia. Co musimy zrobić takiego, aby ci młodzi ludzie wyjeżdżając z Polski albo zostając w Polsce, nie zostali w naszych kościołach, ale żeby oni poszli na peryferię, żeby oni poszli na ogródki działkowe, gdzie młodzi spędzają czas tak, a nie inaczej, aby poszli na swoje podwórka, aby poszli tam, gdzie młodzi są w sieci. Dlatego między innymi powołaliśmy Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji. Po raz pierwszy w ramach Światowych Dni Młodych powstaje Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji, gdzie chcemy ewangelizować, ale tak ewangelizować, aby ten, kto zostanie zewangelizowany, potrafił podzielić się Ewangelią ze swoimi rówieśnikami.
Opracowaliśmy wademekum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży.
Szymon Grzelak, ekspert MEN, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.
7 dźwigni, można powiedzieć, skutecznej profilaktyki, ale też skutecznej polityki młodzieżowej, czyli tej części polityki rodzinnej, która dotyczy młodzieży. Kilka przykładów z tych badań, tu akurat mam podsumowane, bo to jest w ogóle kilkanaście tysięcy próba, ale tu akurat 8600 z 10 województw, szkoły publiczne, ostatnie 2 lata szkolne, drugie klasy gimnazjum. W ciągu ostatnich 30 dni 60% młodzieży nie piło w ogóle alkoholu. Nie upiło się ani razu 80% młodzieży. Nie korzystało z narkotyków w ciągu ostatnich 30 dni ponad 90% młodzieży. Również tyle nie używało dopalaczy, około 80% nie pali w ogóle papierosów. Ja mówię o szklance w 3/4 pełnej. Ja mówię o pewnym sukcesie przekazu wartości na skalę masową, na odwrót niż to się często słyszy w mediach. Nie było po inicjacji seksualnej ponad 90% młodzieży. Ta młodzież, która ma takie przekonania, takie poglądy, w grupie ich nie ujawnia. Oni ich w grupie nie ujawniają. Oni dostali jakiś przekaz i ten przekaz gdzieś w nich jest, ale on nie jest obecny w grupie rówieśniczej. Oni się tego wstydzą. Dobra praca z młodzieżą to jest taka, kiedy oni zaczynają się też odważać na ujawnianie tych pozytywnych postaw. I jeszcze z badań CBOS-u jedna rzecz. Plany dążenia i aspiracje życiowe młodzieży. Miłość i przyjaźń, udane życie rodzinne i dzieci. A wszystko inne dalej. W ogóle finanse gdzieś daleko. Kariera nawet dalej zawodowa, tak? Czyli ciągle ktoś przekazuje tej młodzieży w ogóle jakiś kościec zasad i co jest w życiu ważne. Motywy życia i nadziei. To jest ogromnie ważne, głębokie stwierdzenie. I teraz kto to robi? Otóż po pierwsze rodzice. Jak pytamy młodzież o przewodników. Najważniejsi 3 przewodnicy dla ciebie. Ale tak jest z twojego otoczenia. Na pierwszym miejscu mama, ponad 80%. Na drugim tata, na trzecim babcia. Porównujemy młodzież, która wskazuje 2 rodziców jako przewodników. Takich jest 60%. Z tą młodzieżą, która nie wskazuje żadnego jako przewodnika życiowego. I to jest 10%, bo jeszcze jest 30%, które jednego z rodziców wskazuje. I teraz porównując te skrajne grupy, to u tych, którzy nie wskazują rodziców jako przewodnika życiowego, mamy 3, 4, 5-krotnie, kilkakrotnie więcej wszystkich zachowań ryzykownych. Narkotyki, seks, myśli samobójcze, rozmaite problemy. I teraz, co się dzieje, słuchajcie, przeanalizowaliśmy rzecz, odkrycie takie. Mianowicie, co się dzieje z tą młodzieżą, która nie wskazuje żadnego rodzica jako przewodnika? Czy jest taki przewodnik, który w miejsce rodziców może ich skutecznie chronić przed różnymi problemami? I okazało się, że jest taki przewodnik w skali społecznej, w sensie statystycznym, tylko jeden. I to przekrojowo przez różne dziedziny zagrożeń. Wiecie, kto to jest?
Rówieśnik.
Nie rówieśnik. Babcia. Babcia polska jest naszym skarbem narodowym, strażnikiem przekazywania wartości tam, gdzie brakuje rodziców. I myślę, że to jest w ogóle fantastyczne pole do myślenia o w ogóle ewangelizacji młodzieży, inwestowanie w babcie. Czy wiara, religia jest dla ciebie ważna? Nie jest ważna. Tutaj mamy 15% młodzieży. Niezbyt ważna, 22% młodzieży. Jest dość ważna. Tu już są drugie, trzecie klasy gimnazjum, próba 11 tysięcy. Jest dość ważna, około 40%, ponad 40% młodzieży i jest bardzo ważna 25% młodzieży. Teraz robimy przeliczenie. A jak się mają różne zachowania problemowe do tego, czy ta wiara jest ważna, czy nieważna? No i widzimy, że tam, gdzie jest nieważna, to na przykład upicia się mamy 34%, w ostatnim miesiącu, a tam, gdzie jest ważna, 20%. Prawie połowę mniej. Jeżeli popatrzymy na przykład u dziewcząt, weźmy współżycie seksualne, 16%, gdzie wiara jest nieważna, 3% współżycia, gdzie wiara jest ważna. To samo mamy przy wszystkich problemach młodzieży, przy przemocy, przy wszystkich. I ta krzywa idzie tak stopniowo.
Czyli z punktu widzenia społecznego dla liderów samorządowych, dla państwa, dla instytucji państwa, którzy mają profilaktykę na uwadze, wiara się opłaca.
Wiara się opłaca. I rodzice plus babcia, no i babcie powinien kochać dziadek, żeby babcia była skuteczniejsza, to oni wykonują za darmo gigantyczną robotę wychowawczą. Wspiera ich w tym kościół organizacje religijne i jakbyśmy przeliczyli, słuchajcie, sam alkohol, papierosy i samobójstwa, przeliczone w skali całej Polski, ale już na wszystkie pokolenia, tak, straty dla budżetu państwa z wliczeniem straty produktywności, to jest 70 miliardów złotych rocznie. Teraz, jeżeli policzymy ochronne działanie organizacji religijnych na młodzież, to mamy oszczędności, które przekraczają wszystkie fundusze kościelne i takie rzeczy. Z tego nie wynika, że każdy ma być wierzący, tylko z tego wynika, że trzeba traktować organizacje religijne jako potężnego sojusznika po prostu społecznego i to robić z otwartą przyłbicą.
Pani Iwono, czy damy radę?
To jest cytat, który słuchały babcie.
Iwona Czarcińska, Instytut Prymasa Wyszyńskiego.
Bo był wypowiedziany w 66 roku. To są słowa, które ojciec Jan podobno najbardziej lubił śpiewać. Ksiądz prymas mówił do młodzieży: tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów. Serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej ojczyzny. Tylko orły latają wysoko. Ten hymn śpiewa się na Lednicy i to jest myślę odpowiedź, czy damy radę. Damy radę.
Tylko orły szybują nad graniami.
Szczegółowe informacje o debatach znajdują się na stronie internetowej raport.jasnagora.pl.
Audycję przygotowała Izabela Tyra z Radia Jasna Góra. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.